GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Cześć, z tej strony Zuzanna Wronka i po raz trzeci zabieram Was na wycieczkę po wspomnieniach o kulturalnej enklawie wolności, jaką był promocyjny klub muzyczny Burdl. Dzisiaj nasze gościnie Ina Gadomska i Małgorzata Tomaszewska opowiedzą nam co nieco o swojej perspektywie osób korzystających z oferty proponowanej przez Burdla. Witam Was serdecznie.
Witamy.
Dzień dobry.
Co zapamiętałyście z Burdla z tamtych lat? A może od początku z takim rysem historycznym, w jakich latach tam bywałyście?
80. 90. już nie, ale prawie całe 80. lata.
Małgorzato?
No próbuję sobie obliczyć, bo dla mnie to były lata licealne, czyli jak urodziłam się w 72, to musiała być jakaś końcówka 80. lat i dla mnie Burdel to było takie miejsce legendarne, miejsce, o którym wszyscy wiedzieliśmy wśród moich znajomych, to było takie miejsce obdarzone jakimiś specjalnymi mocami, mówiło się... Wiesz, co się działo w Burdlu, albo chodźmy tam. Właśnie zastanawiam się, czy to też nie łączyło się z jakimiś reperkusjami ze strony dorosłych, czy coś. Pamiętam, że się tak obawiałam, czy tam iść, czy nie iść. Nie wiem, czy tam się jakieś niebezpieczne rzeczy też działy, tego nie pamiętam.
No mi się nie wydaje, dlatego że dla mnie Burdl to była biblioteka. Świetna biblioteka, dobrze wyposażona, z super działem fantastyki, świetnymi kryminałami, dobrym działem popularno-naukowym. I ja Burdla odwiedzałam głównie dla biblioteki i bardzo długo nie miałam w ogóle pojęcia, że tam jest jakakolwiek scena muzyczna. Byłam przekonana, że to jest mały dom kultury, taki na wysepce, pojechało się do niego prosto ulicą. 184 zatrzymywał się na przystanku po prostu naprzeciwko i to jak taka wysepka była, ten budyneczek.
No wśród jakichś terenów zielonych to chyba było, nie?
Nie wiem, czy zielonych.
No hen daleko na Suchaninie, w tym miejscu, w tym momencie jest
park naukowo-technologiczny, który mi strasznie przeszkadza. Właśnie ile razy tam jadę, to mam wrażenie, że tam powinien być ten budynek, a nie ten park naukowo-technologiczny. I naprawdę długo nie miałam pojęcia, że tam się w ogóle cokolwiek innego dzieje, poza tym, że to jest biblioteka. Aż do momentu, w którym okazało się, że jak się wchodzi do góry i się jest w bibliotece, to na dole ktoś gra tak, że trzęsie się podłoga w tej bibliotece.
Właśnie miałam zapytać, czy jak bywałaś w bibliotece, nie trafiałaś na momenty, kiedy ktoś właśnie miał próby którejś z tych
tak,
słynnych bankowych
zespołów. Tak, dosłownie podłoga się trzęsła, a ponieważ akustyka była jaka była, to dochodziły wyłącznie pojedyncze dźwięki i jakieś wrzaski, więc to było po prostu tragiczne.
Nie zachęcające ciebie ja z kiedyś, poziomu biblioteki.
No nie bardzo. I kiedyś się zapytałam nawet pani w bibliotece, czy jej to nie przeszkadza. No ona mówi, że skąd? Chłopcy ćwiczą czy grają? Bardzo miła muzyka.
No ja mam totalnie inne wspomnienia. Ja kojarzę Burdla jedynie jako właśnie miejsce takiej bohemy artystycznej, koncertów, takiego fermentu, tego, że to były zespoły, których nigdzie indziej nie można było spotkać, tego, że miałam grono znajomych punków i oni regularnie tam bywali. Dla nich to było po prostu miejsce jak... Moi rodzice do kościoła w niedzielę, a oni do Burdla regularnie na kolejne koncerty, kolejne spotkania, które kończyły się po nocach, przełączały się w tryb imprezowy. Także mi się to miejsce kojarzy właśnie z zabawą, z muzyką i z fermentem twórczym.
No to jest nawet dziwne, że ono się kojarzy z znaczy nie jest dziwne, że kojarzy się z muzyką, tylko...
Nie nazwałabyś tego muzyką.
Dla mnie jest dziwne, że tam w ogóle takie coś się rozwinęło, jak subkulturowe zespoły punkowe gdańskie.
To było wręcz wymarzone miejsce dla nich, dlatego że to było daleko. I jak wspominał Jarek Janiszewski w naszym pierwszym odcinku naszej pierwszej rozmowie, nikomu tam nie przeszkadzali, mogli grać. Cały ten hałas, który się tworzył, właśnie nikogo nie denerwował.
Wyjątkiem mnie w bibliotece, ale tam była koszmarna akustyka. Sala była tak ciasna i tak mała, przynajmniej ja ją tak pamiętam. Kiedyś poszłam na jakiś koncert do Burdla i było tak ciasno i tak mało powietrza, że ja myślałam, że ja tam po prostu zemdleję. Także podziwiałam naprawdę ludzi, którzy tam grali. Tym bardziej, że ta sala była taka, że właściwie nie potrzebowali nagłośnienia, bo jak grał zespół, to trząsł się cały budynek.
Może to było, wiesz, te dodatkowe wrażenia, których szukali młodzi ludzie. Ale może wróćmy do tego tematu, który przed rozmową rozpoczęłyśmy. Burd czy burdel? bo dla mnie to były jakby dwie nazwy równoległe. Mówiliśmy na to miejsce burdel albo burdel i nie widziałam w tym w ogóle nic
dla mnie dziwnego. Dla mnie będzie burdel, dlatego że moi znajomi z Suchanina i z Moreny, jak mi się tam wymsknęło, że burdel, to od razu napadali na mnie i mówili burdel, burdel, nie burdel, burdel. Więc ja ćwiczyłam to słowo dosyć długo.
Może to są różne grona znajomych, nie? No, bo z kolei panki to myślę, że cieszyły się, że coś nazywa się burdelem i oni tam chodzą i się bawią.
Innymi słowy, były to dwie subkultury. Subkultura biblioteczna i subkultura
na przykład.
Widzę, że perspektywy tych dwóch subkultur właśnie fajnie określonych nam się tutaj tworzą. Mówisz, Ino, o twoich znajomych z Suchanina i z Moreny. Małgosiu, ty nie wspomniałaś akurat o swoich. Czy chodziłyście tam, bo było blisko? Czy bo było warto, że tak powiem? Jak was to na zasadzie
przyciągało?
Nie,
to na pewno nie było blisko. To było miejsce, które przyciągało swoją wyjątkowością i tym, że takie imprezy jak tam po prostu nigdzie indziej nie można się było spodziewać, a na pewno nie można się było spodziewać, że posłucha się na żywo takiego typu muzyki. Z tym mi się to kojarzy, że muzyka taka jak tam to nie była nigdzie indziej. Wśród grona moich znajomych to ten burdel czy burdel to było wyjątkowe miejsce po prostu.
A macie porównanie z kulturalną mapą Gdańska z tamtego okresu? Czy nie bywałyście bardziej w Gdańsku? Czy burdel spełniał wasze zainteresowanie i to było docelowo to miejsce?
No ja pamiętam Żaka, ale ten Żak był taki
mainstreamowy.
Taki, tak. Że jak tam były jakieś koncerty, to one były jakieś ugrzecznione, muzyka była taka... Na pewno tam do Żaka się chodziło, żeby jakieś znane nazwiska posłuchać, zobaczyć. Co jeszcze było?
No były kluby studenckie.
Nie wiem, czy do studentki już wtedy działało. Nie pamiętam tego. Taki klub studencki.
Kwadratowa?
Kwadratowa, właśnie czytam już
wtedy
były koncerty.
Była, ale kwadratowa raczej nie była dla osób w naszym wieku, czyli w moim wypadku późna podstawówka, liceum. Kwadratowa była taką raczej dyskoteką. Nie pamiętam z tych czasów na przykład jakichś super koncertów, na które chętnie bym poszła. Jeżeli w ogóle jakieś koncerty, ale to już były takie oficjalne zespoły, znane nazwiska, no to była Halo Olivia, wiadomo. To był ten czas, kiedy się rodził polski rock, czyli Lady Punk, Manam, Republika. No ale nie było takiego miejsca właściwie.
Jeszcze
gdzie...
Spotify w Sopocie, jak sobie myślę. No, ale on był wtedy pod koniec 80-tych lat taki mocno ekskluzywny,
tak,
był, że tam
bardzo.
Nie można było, trzeba było znaleźć kogoś z legitymacją artysty, żeby w ogóle wejść. I tam rzeczywiście odbywały się też jakieś koncerty czy wydarzenia artystyczne, ale to było raz, że trudno dostępne miejsce dla młodzieży. Trudniej dużo niż teraz. Teraz można po prostu sobie tam wejść i jedynie bramkarz może powiedzieć tak czy nie, ale wtedy była ostra selekcja i dla nas to nie było jakieś miejsce takiej codziennej bytności. Z punk rockiem to mi się tylko kojarzy burdel.
Ja bym powiedziała, taka muzyka naprawdę, no może to nie jest ładne określenie, ale taka brudna muzyka.
Surowa.
Surowa, brudna, taka, która wychodziła po prostu od ludzi, którzy może nie mieli wykształcenia muzycznego, nie umieli doskonale grać na instrumentach, nie chcieli występować w filharmonii, być może chcieli, tylko nie mieli na to miejsca, możliwości, umiejętności, nazwiska.
No trochę karier się zaczęło od burdla.
Tak, ale wtedy to były takie zespoły naprawdę niszowe i takie... Powiedziałabym oddolne. No.
No tak, ale pamiętajcie, że w tamtych czasach była też cenzura, więc ten burdel z tą swoją dostępnością, z tym, że mogły w ogóle młode osoby wyjść na scenę i coś tam pokrzyczeć, to myślę, że to było dla nich miejsce, gdzie mogli wyrazić swoje emocje bez kontroli, w przeciwieństwie do innych miejscówek, gdzie groziło im, że jakaś cenzura wejdzie i ocenzuruje ich występ, powie, że to jest zły tytuł piosenki, tego nie mogą grać, albo rodzaj muzyki nawet będzie komuś przeszkadzał.
A jak to miejsce było ważne dla was, młodych osób, które tam przychodziły i
słuchały? Ja to widzę jako takie miejsce, gdzie młody człowiek mógł się po prostu wyszaleć.
Po prostu przyjść, poszaleć, poskakać, pokrzyczeć,
czuć się swojsko, bez jakichś udziwnionych krzesełek i innych atrybutów, które kojarzyły nam się z dorosłymi, których nie bardzo chcieliśmy naśladować.
No i to nie była też, tak mi się wydaje, no bo centrum Gdańska, Żak to wiadomo, klub studencki, ale Żak mi się kojarzy raczej z kinem. Z DKF-em mniej, z jakimiś koncertami. Rudy Kot, który tak naprawdę stał się dyskoteką i to taką średnią. I nie było takiego miejsca dla ludzi, którzy mieli, nie wiem, po 14, 15, 18 lat. którzy mogliby się naprawdę pobawić nie na dyskotece, nie tańcząc, tylko skacząc, śpiewając, ujawniając jakoś te swoje emocje, które każdy z nas ma, jak ma 15 lat. Jeżeli by tego słuchały obecne 15-latki, to w ogóle nie byłyby w stanie zrozumieć, jaka przepaść dzieli ich czasy obecne od naszych czasów, kiedy myśmy mieli po 14-15 lat.
Dlatego ten cykl też powstaje, żebyśmy mogli powspominać i właśnie przedstawić tę perspektywę.
No właśnie, słuchajcie, to były czasy komuny, to były czasy kontroli wszechobecnej. Nie było mediów społecznościowych, gdzie moglibyśmy między sobą się komunikować, więc to miejsce było naprawdę jedyne w swoim rodzaju.
A sprzyjało zawiązywaniu nowych znajomości?
Oczywiście, że tak. Nawet w bibliotece.
Między półkami, to między kryminałami, a tam fantastyką.
Tak, dlatego, że rozmawiało się o książkach, nawiązywało się znajomości, wymieniało się informacje na temat tego, co było fajne w tej książce, co nie, polecało się sobie książki. Teraz załatwiają to media społecznościowe. Tych poleceń jest cała masa. Wtedy tego nie było. Wtedy były oficjalne gazety czy jakieś periodyki, które polecały książki, których młodzież może niekoniecznie chciała nawet, nie mówię, że czytać, ale i dotknąć nawet.
No tak, zgodnie z aktualnie działającą propagandą pewnie w jakiś sposób, no to raczej nie było interesujące tak, dla młodych zbuntowanych.
Opcją były biblioteki szkolne, które miały lektury albo książki z lat 50. I nagle pojawiało się miejsce, gdzie można było pójść i wypożyczyć sobie fajną amerykańską fantastykę albo niezłe kryminały autorów, których gdzie indziej się po prostu nie znajdowało.
Tak, ale myślę też o tym takim wymiarze młodzieńczego buntu, który naprawdę za komuny był trudny, bo w szkołach mieliśmy mundurki, były jakieś obostrzenia dotyczące wyglądu fryzur. Zrobienie sobie tej fryzury pankrokowej, to słuchajcie, był wyraz jakiejś ogromnej odwagi. Mało kto wychodził tak na ulicę po prostu. Więc to miejsce dla osoby, która chciała jakoś inaczej się wyrazić, to było naprawdę jedyne w swoim rodzaju, że chłopak może tam pójść, postawić sobie irokeza, nikt go tam nie skrytykuje, wyśmieje.
Dziewczyna może pójść z makijażem takim, jaki teraz ma chyba, nie wiem, co druga 15-latka.
Wtedy to było nie do pomyślenia, naprawdę,
tak,
ale myśmy też, bo to nie chodziło tylko o jakby społeczny odbiór, to chodziło też o to, że po prostu dostawaliśmy oceny z zachowania, wyrzucano ze szkoły za takie rzeczy.
Tak, za makijaż, za strój, który się nie podobał wychowawczyni.
Droga młodzieży, rodzice wam przecierali szlaki w taki sposób.
No to dokładnie.
Do waszej wolności.
To, żebyście teraz mogli ubierać się jak chcecie i przyczepiać sobie ogony lisów.
Też myślę, że nie bardzo może ludzie teraz zdają sobie sprawę z tego, czym było w takiej naprawdę szarej i przygnębiającej rzeczywistości, bo to były lata, no 85-86 rok, po stanie wojennym, w czasie kiedy były różnego rodzaju represje. Nie było graffiti na murach, nie było kolorowych strojów, nie było sklepów, w których była masa kolorów. Wszystko było takie szare. Naprawdę, było po prostu szare. Jeżeli ktoś chciał mieć coś kolorowego, innego, musiał to zrobić sam. Uszyć, zrobić na drutach, gdzieś znaleźć.
Kupić w Peweksie.
Kupić w Peweksie,
to
jeżeli
było
go
mocno utrudnione, jak się miało bogatych rodziców i dostęp do waluty.
Tak.
Ale to pojedyncze rzeczy były. Naprawdę, teraz to się śmieszne wydaje, ale zdobycie jeansów to było jakiś wyczyn i człowiek tą jedną parą się cieszył przez 3 lata. Uważał, żeby się nic z nimi nie stało.
Zdobycie kozaków to był problem. A nagle było miejsce, gdzie można było przyjść z dziwaczną fryzurą, w dziwacznym makijażu.
No i okazać ubranym... to, że człowiek kontestuje rzeczywistość, podatek, słuchajcie, tak. Bo nie wolno nam było tego robić. My jesteśmy z pokolenia osób, które musiały chodzić na pochody pierwszomajowe. W szkole było powiedziane, że masz przyjść o godzinie takiej i śmaki i ci, którzy nie przyjdą, to mają uwagi w dzienniku, czy już nie pamiętam, jakie oni tam restrykcje stosowali, ale jako dzieciak pamiętam, że się tego po prostu bałam, że chodziliśmy na te pochody, bo musieliśmy, nie dlatego, że ktoś chciał, czy mógł sobie wybrać, czy tak, czy nie tak. A tu nagle burdel z tym swoim miejscem, gdzie można wyglądać
być
inaczej, być sobą.
Tam można było wykrzyczeć właściwie każdy tekst. Nie wiem, jakie były reperkusje potem, ale teksty leciały różne.
A nie byłyście świadkami koncertów, które kończyły się z udziałem
służb? Ja słyszałam o tym tak, że to się właśnie, dlatego wydaje mi się, że to takie się też, ten niepokój, który na początku sobie przypomniałam, że to się też łączyło z czymś takim, że tam może być niebezpiecznie. My też częściowo, młodzież uczestniczyła wtedy, nie chcę powiedzieć, że w ruchu podziemnym, bo to nie było aż tak poważne, ale jakieś ulotki roznosiliśmy czy coś. Więc wydaje mi się, że właśnie to miejsce kojarzyło mi się z tym, że tam mogą być agenci, jacyś sprawdzać.
Właśnie z czym kojarzyłaś to niebezpieczeństwo? Czy to z aparatem władzy, czy po prostu środowiskiem, które tam było? Bo opinie bywały różne. Czasami się lubi demonizować różne środowiska młodzieżowe. Jak są panki, to jest niebezpiecznie, że można dostać po nosie. Co było dla was takim źródłem strachu, jeżeli jakiś się pojawił związany z burdlem, a pojawił się, bo o tym
wspomniałaś?
No to
dostali po nosie, to w mojej wyobraźni kojarzyło się z tym, że tam pankowie wtedy ostro walczyli ze skinheadami. Można było trafić w środek takiej zadymy po prostu zwyczajnie, nie będąc zaangażowanym w żadną...
Ale też, Gosia, mi się wydaje, ja bym powiedziała, że nawet te walki były grzeczne.
Myślisz?
Tak. Nawet wyzwisk nie było i wulgarnych wyrazów zbyt wiele w tym. Ja z kolei pamiętam występ jakiegoś zespołu, nie pamiętam jakiego. W tej piosence co jakiś czas się pojawiało słowo cholera. I to było takie dla ludzi przeklnął ze sceny. W tej chwili jakby ktoś sobie wyobraził, że na scenie jest zespół, który śpiewa co jakiś tam czas cholera i ludzie uważają, że to jest niesamowite przekleństwo i takie wyzwolenie, to każdy by się śmiał, bo w naszym normalnym, codziennym języku jest pełno przekleństw. Wtedy tego nie było.
Ale wiecie co, jeszcze jedno sobie tak pomyślałam teraz, o czym nie myślałam wcześniej, że wtedy nie było w ogóle Uberów przecież. Taksówki to było coś drogiego i nie dla nas, nie mieliśmy na to kasy. I taka myśl mi przeszła przez głowę, że te imprezy późno się kończyły i to było też takie, że jak stamtąd wrócić potem?
Na piątę. I też dla młodzieży to były czasy, kiedy można było o godzinie 12 w nocy piechotą wracać z Suchanina do centrum Gdańska. Suchą nogą, nic się nie działo.
Nie do pomyślenia teraz.
Ja jednak lubię Ubery teraz, tak myślę sobie. Lubię to, że mogę bezpiecznie wrócić w środku nocy i nie martwić się o to.
No to jest fajne, ale też nie jest czego zazdrościć nam. Bo pomimo, że ten czas był taki trochę szary, trochę nudny, trochę ubrany w normy i w taki gorset, to myśmy właśnie ten swój bunt przeżywali kilka razy mocniej. I dlatego pamiętamy chyba to.
No pewnie każde pokolenie ma, wiesz, jakiś swój tam sposób na to. Teraz robią występ w mediach społecznościowych i masz to zapisane na kolejne 4 pokolenia, więc tak. To też jest dużo, duże wystąpienie.
No to
nie?
Mój ukochany mem, dobrze, że wszystkie odpały robiłem wtedy, kiedy nie było mediów społecznościowych. Ja po prostu nie wiem, jak się teraz buntuje młodzież, bo widzę ją w galeriach handlowych i średnio to jest bunt. Palenie papierosów też już nie jest buntem. Picie alkoholu też już nie jest buntem, a wtedy na imprezie...
Ina, więc może oni mają trudniej, bo muszą wymyśleć coś specjalnego.
Trzeba mieć powód, żeby wiedzieć, czemu się buntować. Myślę, że to o to chodzi. Znaczy, na pewno znajdzie się zawsze jakiś powód do buntu, ale chodzi mi o taki bunt przeciwko systemowi. Ten system jest troszkę mimo chyba, myślę, że jednak przyjaźniejszy niż był wtedy.
No mam wrażenie, że wtedy był system, teraz nie ma systemu, ale tak, jeżeli mówicie o strachu, to tak, było takie, nawet jak się skakało tam i krzyczało pod sceną, było tak, że każdy zdawał sobie sprawę z tego, że skacze, buntuje się, krzyczy i śpiewa, ale gdzieś jest na pewno obserwowany. Chyba nie byliśmy nagrywani, bo wtedy nie było aż
nie
urządzeń.
Nie mieliśmy komórek. No, ale za to można było być spisanym, to też nie było takie fajne.
Tak, to też, że...
Ja pamiętam, jak mnie kiedyś rodzice zaskoczyli, bo ja jakoś weszłam jako dzieciak w to roznoszenie ulotek, drukowanie i w ogóle takie wydawało mi się, że to takie, wiecie, ideowe, robię coś takiego ważnego. I moja matka, która znalazła zapas takich ulotek w tapczanie, to o dziwo nie nawrzeszczała na mnie, że co ja wyczyniam, trafię do więzienia, tylko nawrzeszczała, co ty sobie kurde myślisz, ojca z pracy wyrzucą. Słuchajcie, ja w ogóle o tym nie pomyślałam, biegając po liceum i rozrzucając te karteczki. W ogóle mi się to nie kojarzyło z karierą moich rodziców.
No, tak
ale było. Rzeczywiście tak było, nie? Że potem ta myśl o tym, że zostanę spisana, to już nie tylko, że ja zostanę spisana, tylko czy ojciec nie będzie miał jakichś kłopotów przeze mnie, czy matka, czy coś. Ale także teraz... burt też trochę z takim się kojarzył miejscem, że tam mogą się zdarzyć, może tam jakieś SB chodzić i kogoś spisywać, czy sprawdzać.
Czy po prostu milicja.
A słyszałyście o takich przypadkach, że coś takiego miało miejsce faktycznie?
Myślę, że też wtedy, kiedy szłam na... No, tam byłam kilka razy na jakimś koncercie.
Ale tam przecież na interwencję przyjeżdżała milicja. Jak się rozkręcała tam zabawa, przyjeżdżała tam...
To przyjeżdżała milicja, tak.
No i wtedy można było trafić na ten słynny dołek, że zamykali na 48 godzin. Mi się nie zdarzyło ani moim znajomym, natomiast no, to było takie potencjalne zagrożenie, że przyjedzie ta milicja nie wiadomo kiedy.
Przychodzili, zgarniali i nie było zmiłuj, nie było chcę porozmawiać ze swoim prawnikiem. Można było po prostu dostać pałą, no. najzwyczajniej w świecie. I jakby ktoś powiedział o brutalności milicji, jak dostał pałą, to tylko chyba wyśmiali po prostu. Jeżeli chodzi o takie zagrożenie, jak mówisz, z burdlem, to mi się kojarzy, jak moi koledzy z klasy byli na imprezie w burdlu i złapała ich nie milicja, tylko nie wiem dlaczego ZOMO. Chyba właśnie dlatego, że wychodzili jakoś bardzo późno z tego burdla i oprócz tego, że dostali po prostu pałą, to jeszcze zostali ogoleni.
O, masz cię.
Ale ogoleni maszynką nierówno, więc mieli takie placki na głowie po jednej stronie, po drugiej trochę dłuższe włosy, wyglądało to makabrycznie. No ale tym się mogło skończyć buntowanie.
No myśmy pamiętali, że w 70-tych latach tu ginęli ludzie. Że w 80-tych, jak był stan wojenny, no ja się bałam, że będzie wojna, nie? To nie było śmieszne, to było jakieś realne zagrożenie, jak widzieliśmy te wojskowe samochody, które jeżdżą
po ulicach, to ja się czułam, że jest ten stan wojenny, to ja przeżywałam
stan
jak...
Stan wojenny to był wojny, naprawdę stan wojenny. To była godzina policyjna, rzeczywiście po godzinie 22 nie można było wyjść z domu do godziny 6. Na ulicach stały patrole wojskowe przy takich koksownikach. Potem już fakt, że kogoś złapało ZOMO i tylko dostał pałką i go ogolili, to już nie było takie straszne. Chyba też, Gosia, pamiętasz manifestacje, jak naprzeciwko tłumu stawała milicja i ZOMO, walili w tarcze.
No tak, tam były armatki wodne, które, i to nie lała się woda na ludzi, tylko lała się woda z jakimś barwnikiem niebieskim, żeby ich było widać.
Gaz łzawiący.
Gaz łzawiący, to słuchajcie, do mojego mieszkania, bo myśmy mieli przy takiej głównej ulicy, w bloku mieszkałam, strzelało wojsko i to wpadło do nas do domu, że ten nabój z tym gazem się rozprzestrzenił po całym mieszkaniu, była zbita szyba, my byliśmy wszyscy w szoku. Natomiast tak wyglądały te manifestacje i ich rozpraszanie, także naprawdę się realnie ludzie bali o życie, ale to chyba za daleko popłynęłyśmy, bo burdel był trochę później po stanie wojennym. Natomiast ale to wszystko myślę, że... było jeszcze w pamięci, myśleliśmy o tym. I to...
I myślę, że tym bardziej mogło zachęcać do tego, żeby się chcieć wyszaleć, wyszumieć, zrzucić też to z siebie i jakoś wykrzyczeć chociażby.
Poczuć trochę tej wolności i tego, że nie jest się pod stałą kontrolą i obserwacją. W szkole było się pod obserwacją nauczycieli.
W domu rodziców.
Rodziców, ale też, co pewnie teraz jest niewyobrażalne, sąsiadów. Nas doskonale znali sąsiedzi. Każdy wygłup, który się zrobiło, to było jasne, że od razu sąsiedzi rodzicom doniosą, bo to były kamienice czy bloki, w których ludzie mieszkali od samego początku.
Tak, no właśnie to trudno teraz w czasach komórek to komuś wyjaśnić, że wtedy te kontakty były wiele takie bliższe. I pamiętam, że papierosa jakiegoś zapaliłam na przystanku 300 metrów od domu i momentalnie się rodzice dowiedzieli, bo sąsiadka to zobaczyła, powiedziała innej, która powiedziała komuś. To słuchajcie, takie niewiarygodne dzisiaj, gdzie czujemy się mega anonimowi, nie?
I nagle wchodziło się do takiego burdla. Było zupełnie inaczej, było kolorowo, wrzeszczało się, skakało się, była muzyka głośna. Było się w swoim gronie.
A jakie krążyły opinie o burdlu na mieście? Chodzi mi właśnie o takie zdania, nie wiem, sąsiadek, no chyba właśnie zależało ludzi z innych dzielnic.
Tak,
na
że
przykład,
dorośli
młodych.
Raczej patrzyli na to, że to jakieś okropne miejsce, nie idź tam.
Piją, palą, biorą narkotyki. Się, biorą narkotyki były po prostu już chyba najgorszym stopniem. Ktoś bierze narkotyki, to już się zupełnie stacza. Taka trochę opinia była takiego pierwszego kręgu piekła dla młodzieży. Najgorsze, co może być po prostu. Takie już. Potem to już się stoczysz zupełnie na dno, jak zaczniesz tam chodzić. Z wyjątkiem biblioteki.
No tak, biblioteka była okej. Okay.
Przede wszystkim w mieście nie było takiej oferty kulturalnej dla dzieciaków z liceum. Pamiętasz taką?
Właśnie myślę o tym Żaku, tylko to nawet była knajpa, do której trzeba było mieć kasę, żeby kupić sobie herbatę. To pamiętam, że było jakimś dla mnie zaporowym, że muszę mieć pieniądze, żeby kupić tam herbatę, żeby w ogóle usiąść, bo inaczej mnie wyproszą, bo nie będę miała miejsca przy stoliku.
Tak.
Burdel był o tyle inny, że był taki...
Był taki, że tam mógł wejść ktoś, kto miał 14 lat i ktoś, kto miał 34.
I napić się wina.
I napić się...
Oni chyba nie sprawdzali wtedy, słuchajcie, ile mamy lat pijąc alkohol. Tak się zastanawiam nad tym, czy ktoś to sprawdzał, czy nie, ale chyba
ja
nie.
Ja się w ogóle zastanawiam, czy ktoś mi wtedy, jak szłam na jakiś występ, czy ktoś mi w ogóle sprawdzał wtedy jakikolwiek dokument, w jakim ja wieku jestem.
Nie, właśnie na takie wydarzenie nie. I co było dość zabawne, bo jak się szło do kina, to z kolei nie mogłaś wejść na film od 18 tak. lat. To też pamiętam, że stałam pod kinem i prosiłam jakichś obcych ludzi, bo można było kogoś poprosić. Ten ktoś mówił, że to moja córka. syn, nie wiem, kuzynka i wtedy się wchodziło z tym biletem.
Tak, i rzeczywiście.
A na wydarzenia takie to, tak, to można było przejść.
W ogóle były filmy, które były od 18 lat. Kto to teraz pamięta? A tam właśnie wrażenie, że w ogóle nie było jakiegoś sprawdzania dokumentów. Ja w ogóle nie pamiętam sprawdzenia biletu, no ale chyba bilet sprawdzali. Czy wtedy w ogóle były bilety?
Były, mamy taką pamiątkę. Jeden bilet faktycznie został umieszczony w grafikach promujących te nasze nagrania, że promocyjny klub muzyczny Burl, że było coś takiego.
No autentycznie nie pamiętam nawet sprawdzania biletu. No, a dokumenty sprawdzano wszędzie.
Bo tam też można było przyjść na próbę, na jakieś, myślę, że to tak. Też o to chodziło, nie? Że to było takie dostępne dla nas, bo można było przyjść na próbę, nie tylko na sam koncert.
Tak, ale no, w ogóle z tego, co pamiętam, bo tak rozmawiamy o tej muzyce, bo to było chyba takie najbardziej charakterystyczne, ale przecież to był Dom Kultury.
Tak.
Tam były też zupełnie inne zajęcia.
Miałyście świadomość ich, i tak żeby one były wtedy, że można było przyjść, skorzystać, pouczyć się gry na instrumentach?
Właśnie tak mi się teraz kojarzy, że była gra na instrumentach, ale mam wrażenie tak po prostu wizualnie, że mi się to obiło gdzieś o oczy, że były też zajęcia plastyczne. To był po prostu Dom Kultury prowadzący normalne, regularne zajęcia dla dzieciaków z Moreny, z Suchanina, które wtedy były młodymi dzielnicami. Tam było dużo dzieciaków takich w wieku 15, 16, 17 lat, które nie miały właściwie żadnego innego miejsca, w którym mogły czymkolwiek zająć czas po szkole.
Co sądzicie o zamknięciu tego miejsca?
Sentymentalnie oczywiście jest jakiś żal, jakaś przykrość. No ale z drugiej strony może to jest po prostu znak czasów, że takie miejsca znikają. Może straciły swój sens.
A czy jest jakieś takie miejsce w Gdańsku, jak tam pójdziemy? O, tu jest trochę jak w Burdlu.
Trudno jest znaleźć takie miejsce, dlatego że Burdl był w pewnym sensie pierwszy dla nas. Oczywiście przedtem były różne formy protestu.
Dla naszego pokolenia, bo teraz tak siedząc, tak. Myślę sobie o Żaku i Bimbomie w 50-tych, 60-tych latach, tak. Który był dla tamtego pokolenia jakiś taki ważny, wartościowy,
też buntem,
miejscem, gdzie mogli się robić emocji. Coś szalonego, nie?
Tak, i wyrażeniem emocji i pokazaniem czegoś zupełnie innego. Dla nas był Burdl.
Wiem, potem był Sfinks. Znaczy dla mnie tak potem. Sfinx w Sopocie, ale to z kolei kultura techno tam się rozwijała i w Sfinksie były takie odjechane imprezy, gdzie ludzie się przebierali, półnadzy biegali i tam się działy fajne rzeczy przez parę lat. Widzę to jako kontynuację Burdla w takim sensie, że to też jakiś taki artystyczny ferment wywoływało, nie? Że jest coś takiego, co nie jest takie niedostępne i tylko w jakiejś galerii sztuki, tylko jak gdzieś idę i coś tworzę, robię albo uczestniczę w tym, że ktoś tworzy jakiś inny nurt muzyczny albo dziedzinę sztuki. Ten Sfinks to też pamiętam, że to było bardzo dla mnie takie ważne miejsce.
A może po prostu są takie miejsca, tylko my już ich nie odwiedzamy.
Trzeba kogoś młodego zapytać.
My już jesteśmy, teraz chodzą.
Ale myślę, że młody mógłby nie mieć takiego porównania, że to było, o tak, to jest takie miejsce jak wtedy.
Ja mam wrażenie, że my
to chyba rodzice opowiadają.
Właśnie o to chodzi, że my się zaczynamy zamieniać w te sąsiadki w oknach, które siedziały przez cały dzień.
Się poduszkę sobie kupiły.
Tak. I mówiły, ja cię znam, ojcu powiem, to ci zaraz dam. Być może młodzi ludzie w wieku, w którym myśmy byli wtedy, opowiedzieliby o tym, że oni też mają swoją formę buntu, która po prostu dla nas jest
zupełnie inna,
niedostępna, niezrozumiała, bo my jej po prostu już nie szukamy.
A chciałybyście się ponownie znaleźć w tamtym miejscu?
Chyba każdy by chciał mieć znowu 15 lat. Czy ja bym się chciała cofnąć do tego czasu?
Chciałabyś pójść do biblioteki i mieć taki...
Tak, chciałabym pójść do biblioteki i mieć to takie poczucie, że wow, taką książkę mi się udało znaleźć. Taka niedostępna, taka, której nie znajdę nigdzie indziej. Może też właśnie taka wyjątkowość tej muzyki, tego stylu.
Ja się tak zastanawiam głęboko, bo mam taką w sobie część, która by nie chciała tam absolutnie wrócić do tego bałaganu, burdelu, brudu, bo tam jednak było syfiastą. Mam taką część, która chciałaby wrócić do dziecięcego zachwytu, bo to nie był taki zachwyt światem, tylko chyba takie zachłyśnięcie wolnością i czymś niebywałym, nie? Takie, że coś...
Odmiennością,
tak,
po prostu.
Taką wyjątkowością.
Taką chwilą zupełnego oderwania się od
natomiast
tego,
to pamiętam o Burdlu i z czym mi się skojarzył, że to jest takie miejsce, gdzie tworzą się różne rzeczy, powstają jakieś grupy. No to myślę jest fajne, że udało się tam jakąś ekipę zgromadzić, która wymyślała coś w sztuce, tak jak mówiłaś, że tworzyły się tam jakieś zespoły, które dalszą karierę potem...
No, bielizna gdzieś... chociażby.
No więc właśnie, więc pod takim względem to myślę, że fajnie byłoby, gdyby było takie miejsce, które potrafiłoby te talenty jakoś wyciągać, czy umożliwiać im rozwój.
No jest, nazywa się YouTube.
Czy pamiętacie jakieś wydarzenia, sytuacje, które jakoś szczególnie zapamiętałyście?
Chyba nie. Jedyne, co mi zostanie...
To książka, której nie oddałaś do dzisiaj.
Właśnie, że oddałam niestety wszystkie książki. Teraz tego żałuję, że oddałam je, zanim został zmieciony z powierzchni ziemi Burdl, bo miałam książki.
No to co, cieszymy się, że mogłyśmy pomóc. Chociaż trochę, niedużo pamiętamy, ale coś.
Cokolwiek. Dobrze, że jeszcze coś pamiętam.
No to powiem szczerze, że to wcale takie niemałe jest to, co nieco. Bardzo wam dziękuję za świetną rozmowę. I co, może jest coś, co byście chciały młodzieży powiedzieć z punktu widzenia osób, które przecierały szlaki wolności w swoich młodych
latach?
Chodźcie
na koncerty, muzyka jest ważna.
To strasznie brzmi. Takie staruszki, może byście chcieli coś powiedzieć młodzieży.
Ubierajcie czapki.
I rękawiczki.
Tak, ubierajcie się ciepło. Nie palcie papierosów. A jak chcecie się zbuntować, to zacznijcie się uczyć fizyki.
O!
To jest bunt dopiero. Nie, tak naprawdę to chyba, żeby dobrze się bawili. Bo mimo wszystko myśmy się chyba dobrze bawili. I każda okazja do tego, żeby spotkać ludzi, nawiązać znajomości i rzeczywiście te znajomości podtrzymywać jest dobra. Bo to jest chyba najważniejsze. Wspomnienia i ludzie, których spotykamy po drodze i którzy idą gdzieś z nami dalej.
Zwłaszcza, których możemy spotkać na żywo.
Tak.
Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Dziękujemy.